Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. W każdy piątek o tej porze rozmawiamy na temat racjonalnego, zdrowego żywienia się, na temat problemów związanych z odżywianiem, różnych teorii, często nie mających pokrycia w rzeczywistości, w badaniach naukowych. Tydzień temu zaczęliśmy rozmawiać o poście i o głodówce. Państwo mogą sobie wrócić na naszą stronę internetową i tam posłuchać całego właściwie takiego wykładu pana Michała, a dzisiaj wrócimy do tematu postu, tylko takiego postu, czy właściwie można by to chyba nazwać dłuższych przerw w jedzeniu.
Tak, no na tym skończyliśmy, czyli troszkę wspomnieliśmy, że są tacy, którzy lubią się głodzić tak ustawicznie i lubią nie jeść raz na jakiś czas, ale przez dłuższy czas, ale aktualnie też modna jest dieta, którą nazywamy postem przerywanym, w skrócie IF z angielskiego, ale też niektórzy mówią o tak zwanym oknie żywieniowym, czyli to jest ten czas, w którym decydujemy się na to, żeby jeść w ciągu dnia. I niektórzy uznają, że to będzie 8 godzin, czyli 16 godzin postu, 8 godzin jedzenia, a niektórzy nawet skracają ten czas. Co też jakby ciekawe, że wiele osób zaczyna na przykład od właśnie tych 8 godzin, a potem próbuje to jeszcze skracać do 6, do 4, kończąc na jednym posiłku właściwie w ciągu dnia, co już jest zupełnym absurdem. Więc no, w internecie, jeżeli chodzi o ten post przerywany, znajdziemy bardzo dużo informacji. Jest też sporo badań, które mówią, to już o tym wspominaliśmy w poprzedniej audycji, że skuteczność postu przerywanego w przypadku odchudzania jest zupełnie podobna do tradycyjnych metod, ale nie jest to jakaś metoda inwazyjna. W przeciwieństwie do takich długotrwałych głodówek, które te efekty osiągane nie pozwalają w dłuższym okresie czasu utrzymać, to w przypadku postu przerwanego myślę, że jeżeli dla kogoś to będzie naturalne z tym jego sposobem odżywiania, to być może nie będzie to wcale takie złe. To znaczy ten post przerwany często, czy też w początkowych okresach, przybiera taką postać niejedzenia po prostu śniadania, czyli osoby zamiast zjeść to śniadanie o 8 zaczynają jakieś posiłkiem o godzinie, dajmy na to 11 i później przez 8 godzin do 19 coś jedzą. I ten post wtedy właśnie jest takim skróconym czasem, czyli to okno żywieniowe na przykład jest od godziny 11 do 19 i proszę zobaczyć, że to można porównać do tego powtarzanego przez nasze babcie, czy też do wyczytania w starych jakichś tam źródłach sposobu na niejedzenie po 18, prawda? Czyli mówiło się kiedyś, nie jedz po 18, no to na pewno...
Już wszystko będzie dobrze, tak? Tak. Rozwiążesz wszystkie problemy.
No
tak.
I zobaczmy, że jakby można tutaj obserwować powrót właściwie do tej metody. Więc no, z doświadczenia wiem, że ona potrafi się sprawdzić u wiele osób, że nawet jeżeli te osoby jakby nie monitorują tego, co jedzą w ciągu tych 8 godzin, ale na przykład po tej 19 starają się już nie jeść, czy też w ogóle nie jedzą, to się sprawdza między innymi dlatego, że jednak tymi wieczorami my mamy jakąś taką naturę biesiadniczą, że potrafimy te chipsy, krakersy, więc jeżeli obcinamy sobie taką dużą dawkę przetworzonej, prawda, mało wartościowej żywności, no to jednoznaczne jest to z tym, że jednak poprawia się troszkę ten nasz sposób odżywiania, w związku z tym pewnie ten bilans energetyczny się obniża i chudniemy. Jeszcze trzeba zaznaczyć, że z tego, co wiemy na tą chwilę, i to jest jakby niepodważalne, to jednak bilans energetyczny jest czymś najważniejszym w przypadku redukcji masy ciała, czy też w przypadku nabierania tych kilogramów. Po prostu, żeby ta masa ciała nasza spadała, to musimy zjeść mniej niż wynosi nasze zapotrzebowanie.
No tak, to zastanawiam się, jak radzą sobie ludzie z basenu Morza Śródziemnego. Jak pan wie, Francuzi, Grecy, Włosi rozpoczynają biesiadowanie gdzieś po godzinie 20, 21, to się przeciąga do 12. No nie ma tam nadmiaru ludzi otyłych, więc jakby ta zasada, czy tam się nie sprawdza, czy oni to jakoś potem sobie rekompensują rano, że nie jedzą właśnie tych śniadań, czy może jakąś brioszkę z kawą.
Po prostu nie stosują postu przerywanego i racjonalnie się odżywiając również mają fajne efekty. Pamiętajmy o tym, że Francuzi są najszczuplejszą nacją w Europie, mimo tego, że jedzą tłusto i mięśnie, mówi się nawet o paradoksie diety francuskiej, prawda?
No przecież masło to jest jeden z podstawowych produktów, bagietka, mnóstwo rzeczy, które są rzeczywiście wysokokaloryczne.
Najważniejsza zasada kuchni francuskiej, nigdy za dużo masła, prawda? Także. No ale Francuzi są szczupli, także generalnie o to chodzi, że trzeba wprowadzać takie zmiany w swoim stylu życia i takie zmiany w swoim sposobie odżywiania, żeby one były dobre dla nas samych i żeby były zgodne z nami. Więc każda taka siłowa metoda właściwie się w dłuższym okresie czasu nie sprawdza. Więc jeżeli ktoś ma ochotę nie jeść śniadania i szybciej skończyć to jedzenie, to nie ma w tym nic złego, prawda? Wspominaliśmy też o tym MMC, czyli o tym wędrującym kompleksie mioelektrycznym, i to jest taka miotła, która przez nas przechodzi. I ona spełnia bardzo, bardzo wiele funkcji w naszym organizmie, takich prozdrowotnych, ale głównym jej zadaniem jest po prostu oczyszczenie nas z tego, co pozostaje po jedzeniu. Czyli dzięki aktywności naszych mięśni gładkich, ten pokarm, który pozostaje, jest wymiatany. I ta miotła włącza się najczęściej około 3 godzin po posiłku. Czyli proszę zobaczyć, to jest ważny proces, że my potrafimy w ogóle jeść tak często i podjadać tak często, że potrafimy tą naszą miotłę po prostu wyłączyć, prawda? I ten odkurzacz tam nie działa. Więc te przerwy między posiłkami są ważne i być może ten czas, kiedy właśnie robimy sobie taką dłuższą przerwę między tymi posiłkami, też pozwoli na to, żeby nasz organizm jakoś tam dobrze funkcjonował. Też jeżeli chodzi o proces właśnie związany z tam głodzeniem się, czy ze zjadaniem tych resztek pokarmowych, które w nas zostają, zresztą nie tylko resztek, to też jeżeli chodzi o taki dłuższy post, to w teorii opiera tam się o tak zwaną autofagię, czyli samozjedzenie, czyli nasz organizm chyba 10 lat temu pewien Japończyk otrzymał za to Nagrodę Nobla. On akurat udało mu się zaobserwować na przykładzie drożdży, jak wygląda ten proces autofagii, czyli chodzi o pewną umiejętność zjadania nie tylko resztek pokarmowych, ale też zjadania resztek komórkowych, które w nas zostają po na przykład podziale komórkowym, czy jakichś bakterii, które w nas są. I co ciekawe, to jest bardzo duże źródło aminokwasów w naszym odżywianiu, czyli tych składowych białka. I my z jednej strony dostarczamy sobie to białko z zewnątrz. Przeciętnie człowiek dostarcza około 70 gramów białka w ciągu dnia, natomiast to nasze zapotrzebowanie na to białko jest trochę większe, stąd ten proces autofagii pozwala zrobić taki automatyczny recykling nas samych i wykorzystać i zjeść to, co w nas zostaje.
To jest niesamowite, jak doskonałym instrumentem jest organizm. Wielokrotnie mówimy o tym, żeby mu nie przeszkadzać.
Tak.
On naprawdę dobrze sobie radzi. I przy okazji, skoro powiedział pan o tej miotle, to ja bym chciała wrócić na chwilę jeszcze do takiego długotrwałego postu, bo też słyszałam takie teorie, nawet ludzi, którzy praktykowali 40-dniowy post, że właśnie wszystko się wymiata z tego organizmu, że my nawet nie zdajemy sobie sprawy, co tam jest w naszych jelitach, jakieś kamienie, złogi. No już nie będę tutaj wchodzić w szczegóły.
No tak, to troszkę pewnie chodzi o tą autofagię, czyli o ten proces zjadania, ale chciałem też zaznaczyć, myślę, że nie pierwszy raz, że nasz organizm naprawdę jest świetnie skonstruowany i on funkcjonuje po prostu w tych tematach idealnie, prawda? Czyli mamy olbrzymią fabrykę chemiczną i jest to nasza wątroba. I ta wątroba odpowiada za to, żebyśmy byli niezabrudzeni, czyli żeby te szkodliwe dla nas związki się nie przedostawały. Takie wspaniałe badania też się ukazały, które dotykały tematu przeszczepu wątroby. I udało się spośród tych przeszczepionych wątrób, które udało się w różnych miejscach na świecie oddać nowym biorcom, znaleźć takich, gdzie te wątroby żyły już dłużej niż 100 lat. Czyli jakby wątroba starszej osoby została przeszczepiona młodszej osobie, w związku z tym ta zdrowa wątroba była bardzo długo.
Czyli to suma lat, tak?
Tak, suma lat. Mhm. I okazuje się, że na świecie są wątroby, które żyją dobrze ponad 100 lat. I co się okazuje? One są absolutnie zdrowe. Nic im nie jest i jakby ten wiek nie wpływa negatywnie. W związku z tym to pokazuje, jak fantastycznym organem jest ta nasza wątroba i ona przez cały okres swojego życia, czy też nawet drugiego życia, może spełniać doskonale swoje funkcje, więc taka wątroba w połączeniu z nerkami, w połączeniu z płucami jest w stanie po prostu świetnie ten nasz organizm oczyścić. My generalnie nie potrzebujemy żadnych procesów oczyszczających. To trzeba o tym pamiętać. I teraz jeżeli w jakiś tam sposób ta nasza wątroba nie jest w stanie sobie z tym poradzić, czyli na przykład jeżeli w okresie letnim zjemy jakieś trujące grzyby, to lądujemy na toksykologii i dopiero tam lekarze się nami zajmują. Ale to jest ten stan, kiedy po prostu ta wątroba staje się niewydolna, prawda? Lub jeżeli mamy jakąś tam marskość wątroby, no to wtedy jakoś musimy się wspomagać. Ale generalnie ten nasz układ pokarmowy, czy też to, co odpowiada za wydalanie toksyn naszego organizmu, działa fantastycznie. Też wiele osób mówi o jakichś złogach jelitowych, prawda, o jakichś kamieniach w jelitach, czy jakichś innych bazyliszkach, ale umówmy się, że kolonoskopia dzisiaj nie jest jakimś niespotykanym badaniem i każdy z nas po 50 roku życia powinien po raz pierwszy sobie tą kolonoskopię zrobić i można zobaczyć, jak ten endoskop zwiedza nasze jelito grube i że tam właściwie nie ma nic jakiegoś strasznego, że tam żadne bazyliszki ze zakrętu nie wyskakują, tak? I nie mieszkają. I te nasze jelita mają tą ścianę, te kosmki jelitowe i wszystko tam funkcjonuje dobrze. W związku z tym nie wierzmy też w to, że te jelita jakoś są zabrudzone, prawda? Ostatnio też wspominaliśmy o bardzo inwazyjnych sposobach oczyszczania, czyli o oczyszczeniu jelit tam strumieniem wody, więc to w ogóle jest bez sensu i powinniśmy starać się z jednej strony dobrze odżywiać, żeby ta nasza wątroba po prostu nie musiała jakoś tam strasznie
korzystać z jakichś takich inwazyjnych metod. A jak wątroba radzi sobie z alkoholem? No wiadomo, że nadużycie alkoholu powoduje, że wątroba sobie nie radzi, ale jeżeli pijemy z jakimś umiarem, Francuzi na przykład piją dość dużo wina, nie wiem, jaki jest stan wątroby tego społeczeństwa.
No chyba tam statystycznie mają większy problem. No z tym alkoholem trudno de facto powiedzieć. No generalnie...
Ale nie lubi nasza wątroba alkoholu.
To znaczy
specjalnie.
Nasz organizm w ogóle, czyli jakby podejście jest takie, że każda ilość alkoholu, nawet najmniejsza, jest dla nas niedobra i toksyczna. Z jednej strony patrząc na jakby sposób, w jaki człowiek ewoluował, to oczywiście wytworzyliśmy ten alkohol z nami tak długo, że nasze organizmy wytworzyły możliwość wydalania go z siebie i mamy przecież specjalne procesy, które za to odpowiadają. Ale z drugiej strony też sporo jest badań na temat tego, jakie wspaniałe antyoksydacyjne właściwości ma czerwone wino i jak bardzo korzystnie ono wpływa na stopowanie procesów starzenia, prawda, jak dobrze to wpływa na nas, więc z tym alkoholem powiedziałbym, że jest taka sytuacja niejednoznaczna.
No tak, ale z drugiej strony są inne substancje, które mają równie doskonałe właściwości jak czerwone wino i też są antyoksydacyjne, więc...
Jasne, można znaleźć sobie z tej puli, prawda, coś innego, na przykład borówki, prawda, czy też owoce jagodowe, które mają w sobie taką masę antyoksydantów, że niektórzy nawet uważają, że jedzenie borówek jest w stanie zagwarantować zdolności poznawcze naszego umysłu na lata. Także, że jedzenie borówek i orzechów zagwarantuje, że te choroby związane z neurodegradacją naszych struktur się nie pojawią.
Cudowna wiadomość.
Cudowna, tak. Ale też jeszcze w tym temacie nie powinniśmy zapominać o wysiłku fizycznym, prawda? To znaczy ten wysiłek fizyczny okazuje się, że jest najskuteczniejszą formą walki na przykład z chorobą Alzheimera. Okazuje się, że niezależnie od tego, w którym wieku zaczniemy się ruszać, ile lat mamy, to wpływ na właśnie profilaktykę wystąpienia zmian w naszym mózgu jest niezastąpiony. Także oprócz tego, że powinniśmy dobrze się odżywiać, to też powinniśmy po prostu się ruszać.
I... Właśnie, czy ruch też na demencję ma
tak,
wpływ,
tak,
jakby hamuje
tak.
te procesy? No, demencja, tak. Alzheimer, bardzo podobne procesy no, się
właściwie
dzieją.
Te same, prawda? Mm-hmm. Więc póki co nie mamy jakichś medykamentów, które mogłyby pomóc, prawda, w chorobie Alzheimera i w demencji. Natomiast okazuje się, że wysiłek fizyczny jest czymś po prostu niezastąpionym. I te osoby, które zachowują jasność umysłu na lata, po prostu są sprawne i fizycznie, i intelektualnie, ćwiczą mózg i jednocześnie się ruszają, tak? A propos jeszcze tempa przemiany materii, tej naszej masy ciała, to nie powinniśmy też zapominać o czymś takim, co w skrócie się nazywa NEAT, a de facto jest to wysiłek fizyczny niezwiązany z ćwiczeniami fizycznymi. Czyli po prostu to jest ta nasza aktywność w ciągu dnia, aktywność dobowa, czyli między innymi na przykład to, ile kroków robimy. To jest tak, że my na przykład postanawiamy, że będziemy ćwiczyli teraz jakoś bardzo intensywnie na siłowni. Idziemy na tą siłownię, robimy jakiś tam 40-50-minutowy, bardzo intensywny trening i po prostu jesteśmy tak wykończeni, że kolejne 3 godziny już leżymy i po prostu...
Nic nam się nie chce.
Tak, i nic nam się nie chce. Natomiast to wcale nie musi tak wyglądać. Okazuje się, że ten niewysiłek fizyczny, który wykonujemy w ciągu dnia, czyli na przykład ten spacer, on może nam zapewnić dużo większe spalanie energii niż ten wysiłek na siłowni.
Zresztą naukowcy, ludzie zajmujący się zdrowiem, odżywianiem mówią, że właśnie spacer, taki w miarę szybki, jest najlepszą formą aktywności, właściwie bezkosztową.
Jasne.
Świeże powietrze.
Tak. No, kiedyś mówiło się o 10 tysiącach kroków, prawda? Dzisiaj już się mówi nawet, że 5 tysięcy to jest już jakiś tam pułap, który jest wystarczający. No myślę, że jakąś średnią, jak zastosujemy tutaj, to może wyjdzie, że 7,5 tysięcy, prawda? Czyli tam 8 tysięcy kroków to będzie taka optymalna, minimalna ilość, którą powinniśmy w ciągu dnia wykonywać i to już nam gwarantuje, że nasz mózg nie zastarzeje się szybciej niż my.
Panie Michale, musimy kończyć dzisiaj. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wiele jeszcze pytań, ale też wiele audycji przed nami, więc będziemy kontynuować nasze tematy zdrowotne. Bardzo dziękuję. Dietetyk i psycholog Michał Malinowski, jak zwykle w piątek o tej porze, jest naszym gościem. Oli Woźniak, dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.